Jakub Morzejko długo wpatrywał się w szklany stół i stojące pod nim czerwone szpilki. Liczył. Miały 12 lub 14 centymetrów. Nie był pewien. Kobieta, która je zdjęła, siedziała obok niego i ukrytą w rajstopach stopą wodziła po jego łydce. Robiła to, ponieważ jej płacił. W walucie, której najbardziej pragnęła. Chcesz jeszcze? Zapytał. Pokiwała głową. To pytanie było niepotrzebne. Farbowana blondynka z falującymi włosami nie potrafiła ukryć, że interesuje ją wyłącznie to, co znajduje się w jego spodniach. Morzejko wyciągnął z tylnej kieszeni tytkę i wysypał jej zawartość na stół. Za pomocą karty kredytowej zamienił białą górę w 4 równe kreski. Zrobił to szybko i sprawnie. Zwinął z stół złotowy banknot i podał go blondynce. Dlaczego to robisz? Zapytał. Bo lubię, powiedziała, pochylając się nad stołem. Nie to mam na myśli. Blondynka wciągnęła 2 kreski i odchyliła do tyłu głowę. Ja też nie. Przez kilka sekund była zamroczona. Morzejko uważnie przyjrzał się skąpej czerwonej bluzce, niemal wcale nie zakrywającej piersi i krótkiej czarnej spódnicy, spod której wyłoniły się majtki, gdyby je miała. Tak wyobrażał sobie podstarzałą Lolitę Nabokowa, która zbyt mało czasu spędzała w bibliotece, a zbyt dużo w męskiej toalecie. Wyciągnął banknot z jej dłoni, zakończonej długimi tipsami przypiętymi do paznokci i pochylił się nad stołem. Z sąsiedniego pokoju dobiegały rozpraszające odgłosy ruchania. Poczekał, aż na chwilę ustaną i wciągnął kreskę. Potem następną. Co w tym fajnego? Rozparł się na kanapie i dotknął nosa. Bolał go. Pulsował. Spodziewał się, że wkrótce zacznie krwawić. Adrenalina. Przyjemność. Pieniądze. Blondynka przyjrzała się dziurką w swoim nieco zbyt długim i lekko zadartym nosie, po czym schowała maleńkie lusterko do czarnej kopertówki, w której nosiła dowód osobisty, kilkaset złotych, kilka prezerwatyw i żel nawilżający. Wszystko, co było jej potrzebne. Poza tym lubię fiuty. Tłuste i duże. Pochyliła się nad Morzejką, jakby chciała mu coś szepnąć do ucha. Zamiast tego ugryzła go. Delikatnie, chwytając zębami niewielki fragment małżowiny. Jej prawa ręka powędrowała na jego klatkę piersiową. Potem zaczęła się zsuwać. Lubisz fiuty, o których nic nie wiesz? Dłoń spoczęła na jego kroczu. Zaczęła je masować. Chwilę później majstrowała już przy sprzączce od paska. Lubię fiuty, które należą do facetów z hajsem. Skąd wiesz, że mam hajs? Morzejko czuł, jak narkotyk spływa mu do przełyku. Chciał pozbyć się smaku goryczy i przez moment zastanawiał się, czy byłoby wielkim nietaktem, gdyby teraz splunął na podłogę. Skąd wiesz, że ci za to zapłacę? Albo że cię nie zgwałcę? Bo znam się na ludziach, tych, których stać na koks, stać też na dziwkę. I na to, żeby ją zerżnąć, a nie zgwałcić. Morzejko pociągnął mocno nosem. Pomyślał, że zaczyna krwawić. Włóż szpilki, oznajmił, kiedy dziewczyna uporała się ze sprzączką i zsunęła mu spodnie. Uśmiechała się, pokazując rząd wybielonych zębów. Otworzyła usta i przejechała po języku palcem wskazującym. Potem chwyciła go wargami i oblizała. Wsunęła dłoń w majtki Morzejki. Pochyliła się nad nim. Powiedziałem, żebyś włożyła szpilki, stwierdził stanowczo. Kiedy nie posłuchała, chwycił ją za włosy. Włóż szpilki, powtórzył. Na chwilę się zawahała, jakby instynkt nie dał jej żadnej wskazówki, jak w tej sytuacji powinna się zachować. W końcu odsunęła się od Morzejki i spełniła jego życzenie. A teraz odwróć się i pochyl. Stań tyłem do mnie. Blondynka spojrzała ponownie na Morzejkę, uroczyła go swoim uwodzicielskim, jej zdaniem, uśmiechem i zrobiła to, co kazał. Pochyliła się. Spódniczka podciągnęła się ponad wysokość jej pośladków. Teraz włóż to sobie. Wskazał przedmiot leżący na stole, obok karty kredytowej, zrulowanego banknotu i tysięcy cząstek białego proszku, które zdobiły szklany blat. Blondynka spojrzała na Morzejkę zdziwiona, ale gdy zobaczyła, że ten nie żartuje, postanowiła być posłuszna. Dobrze, powiedział. Bardzo dobrze. Najpierw wypiłby piwo. Jasne, najwyżej 5%. Potem drugie, również jasne, ale mocniejsze. Nie był w stanie wskazać swojej ulubionej marki. Odróżniał tylko jasne piwo od ciemnego. I to głównie na początku picia. Przede wszystkim po kolorze. Dlatego trzecie piwo mogłoby być już obojętnie jakie. Byleby nie było za słabe. Nie chciał nasycić się piwem na marne. Przypomniał sobie, jak kilka lat temu obserwował kamienie toczące się po pienińskim zboczu. Nabierały rozpędu, zderzały się ze sobą i koziołkowały, a następnie swobodnie szybowały w przepaść. Pochylił się, żeby prześledzić ich spadek. Gdy wystawił głowę nad urwisko, położyła mu dłoń na piersi i coś powiedziała. Cofnął się bezwiednie i wyciągnął paczkę papierosów. Poczęstował ją, ale nie miała ochoty. Odwróciła się do niego bokiem, a potem niepostrzeżenie skręciła ciało o kolejne 90 stopni, przez co widział jedynie jej plecy. Milczała. Wierzył, że idzie mu w ten sposób na rękę. Nie zmuszała go, by udawał, że jej słucha i że interesuje go, co ma mu do powiedzenia. Mógł skupić się na własnych myślach, na poplątanych skojarzeniach, nie dających się powiązać z innymi faktami, dziwnych przypuszczeniach zapychających jego głowę, na zmartwieniach, które go przytłaczały, zżerały od środka. Zaczął poruszać stopą, ugniatając żwir pod ciężkim górskim butem. Ponownie się wychylił. Kamieni już nie widział. Została tylko kilkumetrowa przepaść. Pierwszy kieliszek popiłby kilkoma łykami soku porzeczkowego. Po nim zapaliłby papierosa. Zanim wypiłby kolejny, rozejrzałby się po sypialni. Jej sypialni, a kiedyś ich wspólnej. Przyjrzałby się tandetnemu, rustykalnemu obrazowi, zawieszonemu nad łóżkiem i funkcjonalnym meblom z Ikei. Uśmiechnąłby się na znajomy widok mieszkanki archaicznego gustu i standardu klasy średniej. Wypiłby drugi kieliszek. Pociągnął łyk soku. Zapalił. Przed następną kolejką już by wiedział, że jest dobrze. Że skończy ten wieczór tak, jak go sobie w najdrobniejszych szczegółach zaplanował. Ich wyjazd w góry trwał 5 dni. Na więcej nie pozwoliłaby jego praca. Zresztą na dłuższy pobyt nie miał najmniejszej ochoty. Szybko nudziły go rozciągające się z gór widoki na porośnięte drzewami zbocza i strumienie wijące się w dolinach. Miał dość wypijanych w góralskich chatach sikaczy i bezgwiezdnego nieba. Wiedział, że ją też to męczy. Słyszał to w jej głosie. Ilekroć się do niego odzywała, wyczuwał w nim narastającą irytację. Nie powiedziała wprost, że jest na niego zła. Ani wtedy, ani kiedykolwiek wcześniej. Dawała temu wyraz subtelnej, okazujący swoje niezadowolenie drobnymi gestami, doborem słów i dyskretnymi spojrzeniami. Czasami go to denerwowało, ale zdecydowanie częściej było mu obojętne. Idąc obok niej, czuł, że pomiędzy nimi kroczy ktoś obcy, ktoś, kto nie pozwala im się zbliżyć. Jej albo jego nieme lustrzane odbicie, zajmujące miejsce, w którym powinny splatać się ich dłonie, drwiące z nich obojga, pewne nadciągającej katastrofy. Najpierw skończyłaby się wódka, potem pierwsza z dwóch paczek papierosów. Zdzierając folię z następnej, poczułby, że zaczynają mu się trząść ręce. To byłby znak, że musi się pośpieszyć, że alkohol lada moment zacznie go obezwładniać. Podniósłby się z podłogi, zostawiając na niej odcisk swojej spoconej dupy. Byłby nagi, rozgrzany ciepłem letniej nocy i adrenaliną pulsującą w żyłach, zostawiając na brązowych deskach czarne ślady stóp. Wyznaczyłby trasę dla kogoś, kto z jakiegoś powodu chciałby nią podążyć. Po opuszczeniu sypialni, przemierzeniu krótkiego zimnego korytarza, który kojarzył mu się jedynie z wchodzeniem do mieszkania i wychodzeniem, znalazłby się w kuchni. To nie było jego ulubione pomieszczenie, ale tam miałby najlepszy widok z okna i najszerszy parapet. Kiedy byli w górach, tylko raz uprawiali seks. Głównie dla zaspokojenia chuci. Nie myśleli o sobie nawzajem. On miał przed oczami cytatą kelnerkę, która obsługiwała ich w jednej z góralskich knajp. Ona, uprzejmego wysokiego studenta, który pomógł jej wspiąć się na śliską skałę pod jednym ze szczytów. Byli wstawieni. Wypili wcześniej kilka piw. Przez to ich zbliżenie trwało dłużej niż zazwyczaj, ale niewiele dłużej. I dało obojgu niewiele przyjemności. On satysfakcję czuł jedynie na kilka sekund przed wytryskiem. Ona, kiedy skończył i z niej zlazł. Płytki w kuchni były wyślizgane. W ciągu dnia przy dobrym świetle mógłby zobaczyć na nich plamy oleju. Teraz widziałby jedynie dwukolorowe rąby, które prowadzą prosto do okna. Przeczłapałby kilka kroków i oparł się o parapet. Otworzyłby okno. Następnie zepchnąłby stojącą na parapecie popielniczkę, rozrzucając pety i popiół. Delikatny wiatr rozniósłby je w powietrzu jak konfetti. Zanim zaczęli się pakować, stanęła przed drzwiami z rękoma splecionymi na klatce piersiowej. Pamiętał, że próbowała oprzeć się o futrynę, ale omal nie straciła równowagi. Zaciskała mięśnie twarzy, starając się powstrzymać ich nerwowe drżenie i pod żadnym pozorem się nie rozpłakać. Bała się, że okazując słabość zniechęci go. Sprawi, że nie odpowie jej szczerze. Wywinie się kłamstwem, które ona zaakceptuje. Nawet jeśli w głębi serca wiedziała, że się nie zgodzi, musiała zadać mu to pytanie. Żeby po latach móc spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć: próbowałam. Wydusiła z siebie kilka słów, nie będąc do końca przekonana, czy na pewno zapytała go o to, o co zamierzała. On, niewzruszony i nie za bardzo zainteresowany tym, że się odezwała, nie przerwał pakowania plecaka. Kiedy na chwilę się odwrócił, myślała, że jej odpowie: tak lub nie. Ale zamiast tego wycisnął z twarzy coś, czego nie rozumiała, co mimo kilkunastu lat wspólnego życia pozostało dla niej zagadką. Na pewno nie było to tak. Raczej nie. Lub nie wiem. Tylko kto w wieku niemal 40 lat nie wie, czy chce mieć dziecko? Byłoby zimno. Zimniej niż w najzimniejsze zimowe dni. Czułby przenikliwy chłód wstrząsający jego ciałem. Stanąłby na parapecie. Spojrzałby w dół na ledwo widoczny z 9. piętra chodnik. Potem w górę. Na chmury przeciskające się przez nieprzejednaną ciemność nocy. Zamknąłby oczy. Wyobraziłby sobie coś wesołego. Dowcip, anegdotę, absurdalną scenkę. Przynajmniej coś, co nie byłoby jednoznacznie smutne. Zmusiłby się do uśmiechu, żeby na sam koniec wszystkich oszukać. Rozłożyłby ręce na szerokość okna, jak ptak nielot. Potem pozwoliłby się zepchnąć resztką woli. Tomek Kawęcki otworzył oczy. Rozejrzał się po pokoju, którego w pierwszym momencie nie rozpoznał. Wnętrze pustego pomieszczenia wypełniała muzyka Johna Coltrane'a, niczym nadpobudliwy kot biegający od jednej ściany do drugiej. Spojrzał na zegarek. Za kwadrans północ. Wstał z krzesła, z trudem unosząc zesztywniałe ciało. Dłonią wytarł mokrą od potu twarz i wyjrzał przez okno. Na betonowym parkingu migotały światła sobotniej nocy. Rozrzucone wzdłuż latarni cienie falowały niczym rozdygotane ludzkie przeszkody. Gdzieniegdzie wybuchały zaszyfrowane okrzyki, które rozkodować mogli jedynie ich nadawcy. Zamknął okno, oczucony zimnym powietrzem, i wrócił na krzesło, na którym ledwo postawił swoje sfatygowane ciało. Napił się wody i poczuł skręt żołądka. Kiedy fala bólu minęła, zapalił papierosa. Poruszył pokrętłem głośnika. Coltrane dmuchnął w saksofon z podwójną mocą. Wściekle. I dobrze, pomyślał Kawęcki. Chciał zagłuszyć swoje myśli. Położył więc zesztywniały kark na oparciu krzesła, zaciągnął się papierosem i ponownie spróbował odpłynąć. Uważał, że w życiu najważniejsze jest akumulowanie wspomnień, bo to one, a nie charakter, decydują o tym, jakimi ludźmi jesteśmy. Określają nas i formują. Zwykle w bezkształtny zlepek pozornie niepasujących do siebie elementów. Breję złożoną z setek tysięcy drobnych gestów, drgnień i odruchów. Ale czasem jesteśmy idealnie określeni, spójni, w pełni świadomi tego, w co ewoluowaliśmy. On wiedział doskonale, czym się stanie na długo przedtem, zanim to wszystko się zaczęło. Wszczepione pod skórę receptory przyswajały jego doświadczenia i interpretowały emocje, jakie mu przy nich towarzyszyły. Z tysięcy wychwyconych impresji tworzyły coś na kształt kuli śnieżnej, która z każdym wspomnieniem rosła i nabierała rozpędu. Nie było jasne, jaki osiągnie rozmiar ani prędkość. Pewne było tylko to, że nie da się jej zatrzymać. Że prędzej czy później uderzy w obiekt, który wyrośnie jej na drodze. Sięgnął po pilota i wyłączył telewizor. Wsłuchany w dźwięki muzyki przebijające się przez ścianę, odchylił się na fotelu. Napił się wina. Miało cierpki smak, taki, który na długo pozostaje w ustach. Ale kiedy odstawił kieliszek na komodę, czuł wyłącznie gorycz. Płynęła prosto z jego trzewi, wraz ze wspomnieniami, które magazynował. Tymi, które go budowały. To one sprawiły, że zrozumiał, czym jest i jaki jest jego cel. Przypomniał sobie dzień, w którym odwiedził pewnego starca. Porywczego, nadużywającego alkoholu, z piętnem samotności odciśniętym na ciele i umyśle. Człowieka, który przez całe życie kazał mu nazywać się ojcem, mimo że nie zrobił nic, aby go stworzyć. Za to całkiem sporo, żeby go zniszczyć. W końcu usłyszał warknięcie starca, kiedy tylko wszedł do jego mieszkania obitego boazerią, w którą wsiąkł smród moczu, potu i strawionego alkoholu. Żeby dotrzeć do pokoju, musiał przecisnąć się pomiędzy zastęchłymi skrzyniami pełnymi pustych słoików i butelek, znoszonymi kurtkami, zwisającymi z poobwijanych w ściany kołków i drewnianymi szafkami, uginającymi się pod ciężarem rzuconych byle jak narzędzi. Każdym swoim ruchem wzniecał tumany kurzu. Stanął w progu pokoju i spojrzał na przyklejonego do wózka człowieka, który wpatrywał się w niego jednym okiem. Drugie przysłaniała bezwładna powieka. Co tak długo? Zapytał starzec i sięgnął po paczkę papierosów, która leżała na lepkim stole. Byłem w pracy. Starzec przyglądał mu się uważnie, wetknął papierosa do ust i przypalił go zapalniczką. Jego ręka, jedyna, którą mógł sprawnie poruszać, trzęsła się jak osika. W pracy, powtórzył. Nigdy nie sądziłem, że będziesz pracować. W zasadzie nie sądziłem, że dożyjesz dorosłości, wykrzywił usta, prawdopodobnie próbując się uśmiechnąć. Mówiłem ci, że powinienem był cię zabić? Owszem. Doskonale pamiętał, jak któregoś dnia ten człowiek wszedł do jego pokoju, trzymając w ręce nóż kuchenny. Wymachiwał nim nieudolnie, grożąc, że zabije, a właściwie nie grożąc. Mówiąc, co zamierza zrobić i dlaczego, twierdził, że to najlepsza rzecz, jaką może dla niego uczynić oraz dla wszystkich ludzi, z którymi on kiedykolwiek mógłby się spotkać. Gdy to mówił, ledwo stał na nogach. Był otumaniony denaturatem. Stać go było jedynie na to, by ze złością cisnąć nożem o podłogę, odwrócić się na pięcie i wyjść, a potem zalec na połamanej pryczy i tam w nieświadomości dożyć kolejnego dnia. Zanim wyprowadził się z mieszkania, które dzielił z przybranym ojcem, podobną scenkę obejrzał jeszcze kilkukrotnie. Za każdym razem mężczyźnie nie starczało odwagi, żeby go zabić. Za każdym też razem nie pozwalało mu to na alkoholowe upojenie. Ale kiedy kilka lat później pojawił się w jego mieszkaniu, zastał go zupełnie trzeźwym. Nie pamiętał, kiedy po raz ostatni go takim widział. Mówiłeś, odparł, dość często. Starzec zaciągnął się papierosem. Słabo, jak gdyby dym nie mógł się przedostać do jego zdewastowanych płuc. Za dużo w życiu mówiłem, za mało robiłem. Bardzo tego żałuję. Upuścił papierosa na spodnie. Schyliwszy się, zdołał go jakoś uchwycić palcami i wetknął między zęby. Ale najbardziej żałuję tego, że cię nie zabiłem. Uniósł głowę. Ze zdeformowanej przez nauk twarzy nie dało się odczytać, o czym myśli. Teraz jest już za późno. Spojrzał na swoje nogi. Za późno. Przez wiele lat alkohol niczym sprawny chirurg wycinał z niego kolejne cząstki człowieczeństwa. Najpierw zabrał mu pracę, środki do życia, ambicje, marzenia i godność. Następnie żonę, której żołądek nie wytrzymał eksperymentów z preparatami chemicznymi popijanymi z plastikowych butelek. Potem pozbawił go sprawności ruchowej, odejmując mu kolejno śledzione, kawałek wątroby, a wreszcie władzę w nogach i prawej ręce. Na koniec zostawił sobie serce. Rzucił się na nie gwałtownie, odbierając starcowi dech i odcinając go od szans na samodzielny ratunek. On większość etapów upadku śledził jako niemy świadek. Przyglądał się im z niemałą, niemal fizyczną, odczuwalną satysfakcją. Kiedy uciekał z domu, nie sądził, że przyjdzie mu również obejrzeć ostatni etap, ani że sprawi mu to aż taką przyjemność. Starzec spojrzał na niego i od razu wiedział, że nie doczeka się pomocy. Zdołał jedyną sprawną ręką sięgnąć po telefon. Podniósł słuchawkę i wykręcił numer pogotowia. Chwilę później jego ciało wypadło z wózka i legło na podłodze. Słuchawka telefonu zawisła kilkanaście centymetrów nad dywanem, poza jego zasięgiem. Przyglądał się upadkowi starca, stojąc w rogu pokoju. Zareagował dopiero po kilku sekundach. Ominął go, robiąc duży krok nad jego głową, po czym podniósł zwisającą ze stołu słuchawkę, w której było już tylko słychać głos dyspozytora, i włożył ją w wyciągniętą dłoń. W tym momencie starzec uśmiechnął się do niego, pierwszy raz od bardzo dawna. Być może pierwszy raz w życiu. Przyłożył słuchawkę do ucha. Wpatrując się w wysuszone usta starca, bezskutecznie próbujące skleić słowa, wyłączył telefon z kontaktu. Pamiętał, że zdumiało go, co w tamtym momencie uczynił jego umysł. To, że strumień wyobraźni przeniósł go kilkanaście minut w przód, do momentu, gdy sięga po telefon i wzywa pogotowie. Do chwili, w której do pokoju wbiegają ratownicy, a on, zatroskany, na granicy rozpaczy, mówi im, że jego ojciec nie oddycha, że próbował go resuscytować, ale to nic nie dało. Opowiada zupełnie obojętnym mu ludziom o swojej desperackiej krzątaninie w mieszkaniu ojca, o próbach cucenia, o telefonie, który musiał podłączyć do prądu, aby zadzwonić na pogotowie, o przeczuciu towarzyszącym mu przez całą jazdę i podczas parkowania w niedozwolonym miejscu. Myślał o rysach, które wyryje kluczem wokół zamka, w zdenerwowaniu nie mogąc do niego trafić, o odciskach palców pozostawionych na brudnych meblach, o czasie, jaki mu zajęło pokonanie odległości do domu starca, wystarczającym, żeby człowiek, który doznał zawału, zmarł. Wtedy pojął, dlaczego Bóg obdarzył go właśnie takim doświadczeniem, jaką przewidział dla niego rolę. Ukląkł przed starcem i zrobił w powietrzu znak krzyża. Modląc się, czuł, że łzy cisną mu się do oczu. Łzy niewyobrażalnego szczęścia. Pociągnął łyk wina, znacznie większy niż nakazywała etykieta. Odzyskało swój cierpki smak. Wierzchem dłoni otarł mokre wargi. Odstawił kieliszek na komodę, z której spoglądał na niego uśmiechnięty mężczyzna z czarno-białej fotografii, odziany w postrzępioną koszulę w paski. Człowiek, który niegdyś kazał mu nazywać się ojcem. Spojrzał na zegarek. Kilka minut po północy. Nastał dzień pański.